Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na naszym webinarze pod tytułem Specjalista Cyber Security, najbardziej pożądany zawód w IT. Ja dzisiaj jestem hostem naszego spotkania i reprezentuję Szkołę Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych Future Colors. W naszej szkole, tak jak Wam tutaj wyświetlam na slajdzie, uczymy 100% zdalnie. Jest to taka elastyczna metoda nauki, ponieważ nie musimy rezygnować ze szkoły, z pracy, żeby wziąć udział w takim kursie, tylko po prostu po pracy, w takich godzinach popołudniowych możecie usiąść do komputera i zdobyć nowe umiejętności, przebranżowić się tutaj w zależności oczywiście od potrzeb. W naszej szkole, słuchajcie, odbywają się te nasze kursy w grupie, także 2 razy w tygodniu są zajęcia grupowe pod okiem doświadczonych mentorów, a oprócz tego każdy kursant ma również konsultacje indywidualne, także może skonsultować tutaj swoje jakieś, jeżeli ma jakieś pytania, zadać jakieś pytania mentorom lub po prostu przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, w zależności od tego, czego tak naprawdę w tym momencie potrzebuje. W ramach naszych kursów macie również kurs języka angielskiego w IT oraz macie wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje waszego CV, konsultacje waszego LinkedIna z naszą rekruterką IT i oczywiście mamy też firmy partnerskie, które szukają też pracowników wśród naszych absolwentów, więc też w ramach oczywiście zapotrzebowania tych partnerów pokazujemy tych naszych absolwentów, że mieli szansę się pokazać, że mieli szansę zdobyć tą pierwszą pracę w IT. No i tutaj w przypadku tego kursu właśnie w obszarze cyberbezpieczeństwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Dariusz Lipiński oraz Krzysztof Schelling, czyli mentorzy naszego kursu cyberbezpieczeństwa oraz jego twórcy. Także dzisiaj macie szansę naprawdę tutaj poznać ten temat dogłębnie. Więc tak jak powiedziałam, śmiało tutaj te pytania do moich gości zadawajcie. Więc na początek może Dariusz. Dariusz, czy mógłbyś się przedstawić, powiedzieć sobie kilka słów?
Tak, pewnie. Cześć, Dariusz Lipiński, to już pewnie się dowiedzieliście. Kilka słów o sobie. Słuchajcie, ja siedzę w branży IT od ponad 22 lat. Jestem razem z wspólnikiem właścicielem firmy, która dostarcza usługi outsourcingowe i IT, czyli jakby dostarczamy działy IT do firm i tworzymy konfigurację. Istotnym elementem tej roboty też jest właśnie cyberbezpieczeństwo. A też moją działką jest to jakby pasja do informatyki i edukacja. Tam gdzieś tą edukację już prowadziłem od dłuższego czasu i to jest coś, co bardzo lubię robić i miło mi będzie, że tutaj rusza kurs i będzie można zwiększać świadomość, a to cyberbezpieczeństwo, jak powiemy, to jest dość istotny temat i dość duża potrzeba na rynku.
Super, bardzo Ci dziękuję. A drugim moim gościem jest Krzysztof. Krzysztof, czy też mógłbyś się przedstawić, coś o sobie powiedzieć?
Tak, jasne. Krzysiek Schelling, podobnie, ponad 22 lata w branży IT. Ja zaczynałem jako inżynier systemowy. Wtedy, gdy zaczynaliśmy, no jeszcze ten koncept cyberbezpieczeństwa nie był taki popularny i wyodrębniony. Generalnie zajmowaliśmy się informatyką. Natomiast w momencie już jak zacząłem pracować jako IT manager, jak wdrożeniowiec, te tematy oczywiście zyskiwały na popularności, stawały się coraz ważniejsze. I takie to apogeum w ogóle, kiedy to stało się niemalże najważniejsze, było w latach, kiedy wdrażałem bankowość internetową, wtedy faktycznie każdy w organizacji był zainteresowany bezpieczeństwem rozwiązań informatycznych. Teraz pracuję jako SOC manager, zarządzam analitykami, są 3 działy w mojej firmie, są to analitycy, którzy chronią klientów przed atakami DDoS, takimi dużymi, wolumenowymi atakami. Są analitycy, grupa analityków, która zarządza firewallami w chmurach. I też właśnie są analitycy tacy bardziej precyzyjni, którzy zajmują się działką bot defense. W tym wszystkim oczywiście będziemy mówić na kursie. Mm-hmm. No i również strasznie się cieszę, że mogę tu być, bo jeszcze przed pandemią no, miałem kilka okazji wystąpić na konferencji, żeby podzielić się jakąś wiedzą swoją i spostrzeżeniami. Teraz jestem przeszczęśliwy, że mogę tutaj być.
Super, i my też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tutaj jesteście dzisiaj z nami. Mamy dzisiaj naprawdę liczną grupę odbiorców, także będzie na pewno sporo pytań do Was. No i jak sami tutaj wszyscy widzicie, też moi goście są naprawdę bardzo doświadczeni w tym temacie, także jako nasi mentorzy będą mogli tą wiedzę tutaj na kursie Wam przekazywać. Na naszym dzisiejszym spotkaniu ja na początek tutaj zadam kilka pytań moim gościom, a później przejdziemy do pytań z czatu, także możecie w trakcie tutaj pytania oczywiście pisać na czacie. Postaramy się oczywiście wszystkie przeczytać i postaramy się oczywiście na wszystkie też odpowiedzieć. Może zacznijmy od samego początku w takim razie. Czym w ogóle jest cyber security?
Dobra, to ja myślę, że zacznę ten temat. To jest, częściowo to się kojarzy wszystkim z hakerami w czarnych kapturach, ale tutaj to nie do końca to chodzi. w kontekście jakby biznesu, to sytuację mamy następującą na rynku. Dość trywialna rzecz, czyli to, że całą firmy bardzo dużo swojej wartości, jeżeli nie całą, przeniosły do świata cyfrowego. Jakby baz danych, informacje, wszystko funkcjonuje w świecie cyfrowym. Wartości firmy są cyfrowe. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że drastycznie rośnie cyberprzestępczość. Szacuje się, że zyski przestępców z działalności w świecie cyfrowym będą kilkukrotnie wyższe niż tej w świecie realnym, więc jakby po prostu przestępcy przenoszą się do netu. A do tych dwóch elementów dokładamy to, że cały czas jest jeszcze na rynku zbyt mała świadomość ludzi, że trzeba zabezpieczać swoje dobra cyfrowe, szczególnie w firmach. I firma wygląda to tak, że ten segment tych mniejszych, tak zwanego SMB, czy Small Medium Enterprises, gdzie nie ma, właśnie nie ma wiedzy, nie ma świadomości, a w większych firmach są działy, takie, które prowadzi Krzysztof, ale też nie ma ludzi do tego, żeby w tym robić, więc cyberbezpieczeństwo jest serio realną potrzebą każdego biznesu, bo każda firma tego potrzebuje i to cyberbezpieczeństwo, jak my rozumiemy, to będzie cały ogół technik, praktyk, wiedzy, ale nie, która ma podnosić bezpieczeństwo na wielu poziomach w świecie informatycznym i jest tutaj w kontekście firm i działów, które się tym zajmują. Tak ogólnie, jak można o tym powiedzieć.
Jasne. No dobrze, a w takim razie, bo no wiemy, czym to cyberbezpieczeństwo jest, wiemy, że jest zainteresowanie, prawda, i tutaj te specjaliści są bardzo potrzebni na rynku, ale jakie obowiązki, jakie zadania taki specjalista cyberbezpieczeństwa ma? Czym dokładnie w praktyce się zajmuje?
To może ja przejmę to pytanie. To przede wszystkim jest bardzo teraz dobry okres na bycie specjalistą od cyberbezpieczeństwa, bo jak wiecie, polski rynek w tym obszarze IT się rozwija bardzo szybko. Jeszcze kilka lat temu firmy zatrudniały głównie księgowych, potem deweloperów, potem grafików. Teraz jest bardzo dużo organizacji, które albo chce po prostu przenieść część właśnie SOC-ów, czyli właśnie działów operacyjnych związanych z bezpieczeństwem do Polski, bo widzą tutaj duży potencjał właśnie w naszych specjalistach, albo nieraz też po prostu są do tego zmuszeni, bo właśnie jakiś regulator na przykład wymusza na dużej organizacji to, żeby taki SOC działał w Polsce ze względu na to, że też prowadzą tutaj działalność. Więc no przede wszystkim jest duża, duża potrzeba.
Teraz musisz powiedzieć, czym się zajmuje SOC.
Tak, i właśnie do tego dążę. I teraz tak, tych obszarów w ogóle pracy w bezpieczeństwie jest bardzo, bardzo dużo. To znaczy, że nie trzeba być osobą super techniczną, żeby pracować w obszarze cyberbezpieczeństwa, bo można robić raporty, można konsultować pracę z innymi działami, na przykład wystarczy być specjalistą w jakiejś branży i mieć zrozumienie cyberbezpieczeństwa, żeby móc na przykład rozmawiać z działami technicznymi. Natomiast no, takim najprostszym punktem wejścia no, jest wejście przez dział operacyjny, czyli działy też bardzo różne, no, o tym będziemy dużo opowiadać na kursie. Działy, które zajmują się po prostu obserwacją bieżącego ruchu w sieci, incydentów, zdarzeń i odpowiednim reagowaniem na nie. Tutaj to doświadczenie jest potrzebne, doświadczenie jest bardzo różne, bo też jest co firma, to oczywiście zupełnie inna potrzeba i inny przypadek, natomiast są to osoby, które po prostu muszą być odpowiedzialne, świadome bezpieczeństwa, świadome zagrożenia i no na tyle potrafiące współpracować, żeby odpowiednio, zgodnie z procedurami zareagować.
A jakie kompetencje są niezbędne? Takie kompetencje twarde, prawda? Czyli jakieś takie techniczne są tutaj potrzebne, żeby być specjalistą?
No to też właśnie zależy w którym dziale. Jeżeli mówimy o takich analitykach, którzy właśnie pracują w działach operacyjnych, którzy właśnie pracują przy politykach bezpieczeństwa, no to tutaj jest na pewno potrzebna jakaś taka minimalna wiedza z konsoli, czyli podstawy Linuxa. Idealnie, jeżeli by była taka osoba miała doświadczenie z obsługi urządzeń sieciowych, takich jak Juniper czy Cisco, super, jeżeli by w tym kierunku miał jakieś certyfikacje, ale to nie zawsze jest wymagane. Na przykład w wielu miejscach wymagane jest doświadczenie chociażby z obsługi klienta, z odpowiedniej tak jakby z doświadczenia, z przeprowadzenia rozmowy z klientem w celu zebrania odpowiednich informacji.
Takie biznesowe doświadczenie, rozumiem, takie.
Tak, po prostu doświadczenie w jakiejś pracy z klientem, bo no, nie zawsze na początku kariery od razu rzucamy się na urządzenia i naprawiamy błędy, czy ratujemy świat, ale nieraz wystarczy po prostu zrozumieć, w czym tkwi problem. Bo w tej pracy bardzo często jest tak, że my się komunikujemy z osobami, dla których właśnie jest najgorszy dzień w ich profesjonalnym życiu. To znaczy, że są pod atakiem, wyciekły ich dane. Bardzo możliwe, że osoba, która do nas dzwoni, jest realnie zagrożona utratą pracy albo reputacji w ogóle całej firmy. Więc po drugiej stronie też musi być świadoma osoba, która to wszystko jest w stanie zrozumieć i tak poprowadzić rozmowę, żeby bardzo szybko dowiedzieć się, w czym leży problem, jak możemy pomóc i gdzie pokierować dalej ten incydent. Także obszarów jest bardzo dużo. Trochę porównuję tutaj ten kurs do nauki dodatkowego języka. To znaczy, że to wszystko, co wkładamy na wejściu, nam się oczywiście po nałożeniu tej naszej wiedzy wyjdzie coś fajnego. I to, co mam na myśli, to na przykład, że jeżeli ktoś był inżynierem systemowym, czy na przykład pracował w jakimś dziale związanym z sieciami komputerowymi i nałoży do tego tą wiedzę, będzie analitykiem, załóżmy, właśnie w obszarze firewall. Jeżeli ktoś jest w dziale prawnym, świetnie czyta umowy i dołoży tą wiedzę security, może świetnie się odnaleźć w działach właśnie związanych z regulacjami, działach compliance. I tych pomysłów na pewno jest dużo więcej i większość osób może naprawdę znaleźć jakąś taką działkę dla siebie.
Ja mam też do dodania to, że nawet jakby to jest też wiedza, która według mnie jest potrzebna, no czasami no może niekoniecznie na podstawowym poziomie, ale powiem tak, jakby zatrudniając osoby do nas, do działu technicznego, które obsługują klientów na trzech liniach, czyli o liniach może później, czyli na różnym poziomie techników, nawet jeżeli bierzemy ludzi szukamy specjalistów na pierwszą linię, i to są czasami osoby, które mają podstawową wiedzę w informatyce, mniejszą lub większą, to jakby wiedza z tego kursu to jakby znacząco podnosi jakby kwalifikacje takiej osoby, tak? Jakbym miał zatrudniać osoby na pierwszą linię, one miałyby jakikolwiek kurs tego cyber security, no to jest super, bo ja już wiem, że ta osoba wie o istotnych rzeczach, więc to jest też jakby, tak jak dobrze Krzysiek powiedział, dodatkowy język, tak? Że jakby to jest rzecz, którą można dobrze pokazać. Nie od razu trzeba być w tym specjalistą, ale to jest bardzo duża też dodatek, jeżeli się aplikuje gdzieś indziej w obszarze IT.
Czyli możemy pracować na pierwszej linii, tak jak powiedziałeś, ale jeżeli połączymy kurs i połączymy na przykład to doświadczenie z poprzedniej branży swojej, czyli na przykład właśnie, nie wiem, prawnicze przykładowo, to rozumiem, że możemy już też jakieś inne stanowiska tak zajmować w tej branży. Ja też monitorując właśnie ten rynek pracy, widziałam, że tych stanowisk naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, one się przeróżnie nazywają, więc zazwyczaj przeciętny użytkownik no nie wie, co się za tym do końca kryje, prawda, jakie tam są te kompetencje, jakby co dokładnie, czym się będziemy dokładnie zajmować, prawda. A gdybyście mieli tak wyróżnić jakieś takie główne, powiedzmy, główne takie zajęcia, to będzie ten analityk, rozumiem, tak?
Tak, to ekspert do spraw bezpieczeństwa, to bardzo często po polsku tak się nazywa. W zależności od tych predyspozycji technicznych są to analitycy albo to są też osoby, które pracują na stanowiskach inżynierskich, plus poziomów oczywiście wewnątrz, tam jest bardzo dużo. Natomiast jeszcze właśnie do tych takich twardych kompetencji chciałbym wrócić, że ostatnio załóżmy moja firma szukała analityków na taki poziom pierwszy, to naprawdę te wymagania techniczne ograniczały się do znajomości protokołów i takich podstawowych zagrożeń, o czym też oczywiście będziemy mówić na tym kursie. Więc tak jakby to człowiek i jego te właśnie zdolności miękkie miały tutaj priorytet, a rzeczy techniczne, duże firmy, zresztą każda firma wie, jak to podciągnąć. Tak? To znaczy, że my mamy odpowiednie mechanizmy szkoleniowe, żeby te kwestie techniczne podciągnąć. To, co trudno jest podciągnąć, to takie ogólne doświadczenie w pracy i właśnie no, poczucie odpowiedzialności, no z tym często trzeba wejść i plus taka właśnie świadomość w ogóle cała tego bezpieczeństwa.
Mhm. Tutaj Krzysztof, pojawi się komentarz, że troszeczkę słabo cię słychać. Jakbyś mógł
to rzeczywiście. Dobra, spróbuję coś głośniej mówić, jasne.
Okej, okay, super, dziękuję ci bardzo. Tu wspomniałeś w takim razie o tych umiejętnościach miękkich, tak? Czyli jakie te umiejętności tutaj taka osoba powinna mieć, bo mówiłeś już o tym, że gdzieś tam ta komunikatywność pewnie, prawda? Bo powiedzmy, że tutaj gdzieś rozmawiamy z osobą, która mówiłeś jest zdenerwowana, może stracić pracę, tak? Jest w takiej sytuacji, że gdzieś tam ten doświadczyła tego ataku, tak? Cyberataku. I jakie tu jeszcze umiejętności miękkie taka osoba powinna posiadać?
No jak najbardziej umiejętność uczenia się, bo każdy przypadek jest inny i tu się przydają bardzo takie właśnie zdolności, w zasadzie ciekawość, tak? To można się ograniczyć nawet do ciekawości, że chcemy zrozumieć problem, że wiemy w którym jakby obszarze go szukać, no ale też nie boimy się współpracować z innymi osobami, czyli po prostu ta praca w zespole też oczywiście jest bardzo ważna. Mhm. Także na samym początku słuchanie, rozumienie, ciekawość i praca w zespole jak najbardziej to jest taka baza w ogóle. Natomiast oczywiście to ja mówię głównie na przykładzie tego swojego obszaru, gdzie pracują analitycy, czyli osoby techniczne. W innych obszarach może to być na przykład cierpliwość albo umiejętność przedstawienia w ogóle danych w jakiś zrozumiały sposób, albo wręcz wytłumaczenie jakichś zawiłych problemów w prosty sposób. Bo to jest też tak, że w przypadku incydentu no jest jakiś problem techniczny, ale najbardziej zainteresowani są szefowie firmy, właściciele, akcjonariusze i ktoś im musi wytłumaczyć tak naprawdę, co się dzieje. Więc to są też właśnie bardzo istotne rzeczy, żeby dogłębnie rozumieć temat, niekoniecznie słowami technicznymi przekazać tak naprawdę, jaki jest zasięg problemu i co się dzieje.
A czy tutaj taka dokładność, ewentualnie skrupulatność też jest wymagana? Czy to się gdzieś coś sprawdza po prostu?
Tak, dokładność i skrupulatność tak, bo oczywiście część pracy polega na przeglądaniu logów i no, szukaniu igły stogusiana, więc no tak, dokładnie trzeba być.
Dobra, okay, też, super. Ja muszę też dodać, że bo tutaj gadamy o umiejętnościach miękkich, natomiast wyobrażamy sobie, że mogą być różne scenariusze i ścieżki i też absolutnie mogą być osoby, które gdzieś tam zaczynają albo są na początku drogi w IT, bardziej się czują w kierunku bycia specjalistą, technikiem, czyli gdzieś tam administratorem w jakimś kierunku. I to nie zawsze są osoby, które są otwarte na innych, ekstrawertyczne, czasami jeszcze introwertyczne. I tu jest z kolei no, po prostu kurs jakby wzmacnia i poszerza te rzeczy techniczne. I też powiem, gdzie później pójść, na jakie kursy, w zależności od tego, co kto będzie chciał robić. Więc to nie jest tak, że mogą być też niekomunikatywni technicy, też zapraszamy.
To jest taka baza, ten kurs jest taka baza, rozumiem, od tego, że tak powiem, różne gałęzie będzie można w różnych kierunkach pójść, tak? I takie osoby introwertyczne też tutaj znajdą dla siebie jakąś drogę.
W informatyce teraz każdy znajdzie drogę, tylko trzeba się przyłożyć. Tak?
Super, i humaniści, i umysły ścisłe też tutaj jak najbardziej zapraszamy. No dobrze, czyli w takim razie czego się nauczymy na bootcampie tutaj we Future Colors?
No dobrze, czego się nauczymy? Słuchajcie, na pewno będą, ponieważ szykujemy się to, że też będą osoby, które zaczynają, tak jak wspomnieliśmy, od zera, to znaczy, że na pewno wprowadzimy w ogóle jakaś sytuacja na rynku, gdzie jesteśmy, w ogóle jak wygląda cały świat i to cyberbezpieczeństwo i potrzeby biznesowe. Będzie cała podstawa na temat infrastruktury IT i sieci komputerowych, żeby rozumieć pewne elementy. Się śmieję, że mamy półtora godziny jeden z modułów, upchnięte dwa lata studiów informatycznych z sieci komputerowych, nawet jakąś tam wiedzę będziemy musieli przedstawić, więc podciągamy i wyrównujemy poziom taki techniczny, nazwijmy to, ale też dostępny dla humanistów. No i co później? Ruszamy po kolei. Standardy bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa. Opowiadamy o tym, jak to tworzyć. Gdzie jest jeszcze moja działka? Zarządzanie incydentem. Będziemy opowiadali, jak na realnym przykładzie, co się może wydarzyć w firmie i co trzeba zrobić, nie tylko jak tam, co będą robiły działy techniczne, ale jakie postępowania prawne, gdzie się zgłosić, gdzie te rzeczy zaraportować, jak w ogóle się odnaleźć, szczególnie na polskim rynku.
Ale właśnie trochę się wtrącę. Przede wszystkim chcemy się skupić na tym, żeby każda osoba, która ukończy ten kurs, doskonale wiedziała, czym się zajmuje cyberbezpieczeństwo i jaka jest rola każdej osoby w firmie. To znaczy, że nie tylko będziemy się skupiać na właśnie samych tych rzeczach technicznych. Niestety nie da się uciec od zrozumienia architektury sprzętu, sieci w ogóle, czy tak jak czy w ogóle to w jaki sposób działają usługi sieciowe, ale będziemy się również skupiać na tym właśnie, żeby zrozumieć, co warto chronić, dlaczego to chronimy, w jaki sposób podchodzimy do budowania standardów, czy w ogóle w naszej firmie jest to opłacalne, a w którym momencie jest. Będziemy mówili o w ogóle profilu hakerów i rodzaju ataków oraz oczywiście ich mitygacji i obrony. Więc ten zakres jest bardzo, bardzo szeroki, to zachęcam też do przejrzenia właśnie tego programu sobie na spokojnie. Natomiast nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły bardzo, bardzo techniczne, to znaczy, że na przykład nie będziemy pokazywać, jak na konsoli coś wyświetlić albo zbadać, bo no na to są potrzebne osobne godziny. Natomiast osoby, które w jakiś sposób na przykład zmieniają swoją karierę, czyli robią jakąś jedną rzecz, a zaczynają zupełnie inną, dzięki tym naszym wykładom plus konsultacjom z nami naprawdę mogą podjąć świadomą decyzję, czy chcą w ogóle wchodzić w ten obszar, którą część swojej wiedzy wykorzystać i tak jakby w której części w ogóle tego cyberbezpieczeństwa próbować swoich sił. Więc to myślę, że to zrozumienie jest tutaj bardzo ważne.
Mm-hmm. I też powiedzmy, że to nie jest kurs hakerski, prawda? To też tak, warto
To jest ważna rzecz, tutaj nie będziemy uczyć hakować na czarnych ekranach, jak się włamywać gdzieś na różne systemy, nie, to nie jest ta działka, jakby to są specjaliści tam od konkretnej rzeczy, my się skupiamy na tym, żeby można było wejść w ogóle w ten świat, w dział i to, czego firmy potrzebują, to nie hakerów, którzy tam umieją łamać, złamywać, to są już ludzie i tutaj umówmy się, to jest bardzo długa droga, żeby być specjalistą stricte, tak, który atakuje bądź zabezpiecza konkretne systemy. Natomiast jest olbrzymia potrzeba, żeby rozumieć potrzeby organizacji i biznesu w obszarze cyberbezpieczeństwa. I to jest to, na czym będziemy się skupiali.
Mhm. Bo ten kurs też powstał jakby w oparciu o te potrzeby rynku, prawda? No bo też ci specjaliści są potrzebni. Jakbyście mogli powiedzieć właśnie, jak to wygląda, nie wiem, ile macie rekrutacji, jak ten rynek pracy wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo?
No i ja na przykładzie swojej firmy mogę powiedzieć, że w tym roku szukamy 14 nowych osób, co oznacza, że w zasadzie podwajamy niemalże dział ten polski, który do tej pory funkcjonował. Obserwujemy, że większość dużych firm rekrutuje teraz specjalistów właśnie do działów bezpieczeństwa, to głównie, no, ja akurat patrzę przez ten pryzmat działów operacyjnych, więc ruch jest bardzo duży. My też walczymy o kandydatów, więc ta pensja, którą analitycy dostają w ciągu ostatnich dwóch lat urosła 30% i więcej. Tak? To znaczy, że tutaj naprawdę jest zacięta walka o kandydata. I tak naprawdę to też nie jest tak, że szukamy samych technicznych orłów, tak? Bo szukamy po prostu fajne, odpowiedzialne osoby, fajnych, odpowiedzialnych osób, które no, po prostu będziemy w stanie ich poduczyć. I oczywiście, no, znowu właśnie ja się odnoszę do tego działu operacyjnego, ale no, są też te inne obszary, gdzie też są potrzebne osoby. Są osoby potrzebne do raportowania, do przeglądania incydentów, czy nawet tak proste rzeczy, jak po prostu patrzenia na ekran i czekanie na incydent. Bo ktoś kiedyś musi coś zauważyć, wiele rzeczy można zautomatyzować, ale w sytuacjach, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy, potrzebny jest jeszcze właśnie ten czynnik białkowy, potrzebny jest człowiek, który podejmie decyzję, czy to jest rzecz normalna, trywialna, czy może należy podjąć jakąś właśnie dodatkową ostrożność lub zaalarmować kolejne działy. Mhm. Więc naprawdę ruch jest ogromny.
Z mojej strony wygląda tak, że mamy nieustająco otwartą rekrutację na pierwszą linię, czyli osoby na tak zwane helpdeski i ze znajomością informatyki i na administratorów zarówno systemów sieciowych, jak i Windowsowych. No i na tej pierwszej linii, tej znajomość tego cyberbezpieczeństwa jest, powiedzmy, że umiarkowana. Ja rekrutuję cały czas. Zgoda mhm. net, zapraszam, zgoda.net, tam jest, czuję na siłach, to bierzemy.
Jasne, super.
Stanie rynku jest bardzo duże i są specjaliści potrzebni, tak? I firmy tego szukają, więc...
Mhm. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili mamy taką niszę troszeczkę i teraz właśnie to jest ten czas, żeby zapełnić tą niszę na rynku?
Myślę, że on będzie przez jeszcze długi czas, ten czas na zapełnienie niszy na rynku. Słuchajcie, informatyzacja po pandemii, ostatnie firmy, które się jeszcze nie zinformatyzowały do końca, to już musiały to zrobić i trzeba to wszystko zabezpieczyć. Słuchajcie, cały świat przeszedł na życie w online i zdalnie i trzeba to teraz wszystko zabezpieczać. To nie, ten problem występuje tylko w tym kraju.
Dam wam przykład taki właśnie firm, które tak jakby w ogóle się nie zajmowały tematem, a nagle musiały zrozumieć wszystko w ciągu kilku miesięcy. To są firmy odzieżowe i akurat z dwoma takimi firmami współpracowałem, które przed pandemią absolutnie w ogóle miały tylko sklepy stacjonarne w jakichś prestiżowych częściach miasta, tylko w stolicach państw i tak dalej. I nagle się okazało, że to po prostu muszą podjąć natychmiastową decyzję do nie dość, że zmiany garderoby na bardziej dresową, to jeszcze oczywiście wystawienie tego wszystkiego online. I nagle oczywiście musiały tą wiedzę zebrać szybko, musiały znaleźć zaufanych partnerów i tak dalej. Na szczęście w ich szeregach były osoby świadome, z dużym doświadczeniem w ogóle w IT, które dobrały partnerów i jakoś ogarnęły ten temat bardzo szybko, ale jeszcze w ogóle kilka lat temu nawet nie myśleli o tym, że będą działać w ogóle właśnie online.
Mhm. Super, to w takim razie powiedzcie mi jeszcze, co trzeba umieć na starcie, żeby zacząć kurs? Czy to jest coś takiego, co trzeba umieć, czy możemy zupełnie od zera zaczynać?
Z mojej perspektywy możemy zaczynać od zera, tym bardziej, że właśnie mamy te dodatkowe sesje z nami, więc jeżeli my ze swojej strony zaczniemy używać jakiegoś żargonu lub coś będzie niejasne, natychmiast tego samego tygodnia to wytłumaczymy na tych dedykowanych sesjach. Natomiast założenie jest takie, że traktujemy każdy temat od podstaw, mówimy prostym językiem i unikamy żargonu.
Super. Bardzo fajnie. Myślę, że to jest też super, że wy też tak naprawdę każdy coś dla siebie znajdzie, bo będzie mógł porozmawiać z tobą, Krzysztof, prawda, w jednym kierunku kariery, czy tutaj z Dariuszem w drugim kierunku, więc też każdy coś dla siebie tak naprawdę znajdzie. Super, bardzo wam dziękuję. I teraz przejdźmy do pytań z czatu, bo widzę, że tutaj też troszkę pytań się już na czacie pojawiło, także akurat tutaj możemy jeszcze na te pytania odpowiedzieć. Ja tutaj cofnę troszeczkę. Zobaczę, jakie tutaj są pytania. Było pytanie, na pewno to ja od razu powiem, czy nagranie będzie na YouTubie? Będzie na YouTubie, będzie też na naszej stronie, w zakładce wydarzenia. Tam będziecie mogli ten webinar sobie raz jeszcze odtworzyć. Tutaj też było pytanie odnośnie tego, czy pierwsza linia to jest tak zwana słuchawka a la helpdesk. Tutaj chyba odpowiedziałeś, Dariusz.
Tak, to trzeba dobrze doprecyzować, bo słuchawka kojarzy się z jakimś call center i dzwonieniem po fotowoltaikę. Nie. Pierwsza linia wsparcia w dziele jakby w świecie informatycznym to są ci pracownicy, którzy mają kontakt z klientem i tutaj mogą być zarówno techniczni, bo przyjmują zgłoszenie i tam podstawowe rzeczy rozwiązują, ale też mogą tylko przyjmować zgłoszenia, rejestrować je, ustalać komunikację z klientem, więc to jest słuchawka, ale taka dość, że tak powiem, wymagająca i też ciekawa.
Też są sytuacje, też znam takie obszary, gdzie ta pierwsza linia na przykład polega tylko na tym, że analizuje się podstawowe incydenty bez kontaktu z klientem, tylko właśnie, tak jak Darek zauważył, na przykład tworząc ticket dla kolejnego działu, ale postępuje się zgodnie z pewnymi procedurami i właśnie podejmuje się decyzję, czy to jest incydent jakiś, czy tak zwany false positive.
Mhm. Super. Jest też pytanie, kto nie może pracować w cyberbezpieczeństwie?
Generalnie osoby, ja staram się wyłapywać osoby, które mają problem z agresją i takim negatywnym postrzeganiem świata. To znaczy, że jeżeli przychodzi do mnie kandydat i mówi, że on oczekuje wszystkiego, co najgorsze, generalnie ma fatalne nastawienie do siebie, źle mówi o swoich kolegach z poprzedniej pracy, źle mówi o swoich pracodawcach i tak dalej, no to ja po prostu z taką osobą nie chcę pracować, bo to jest praca zespołowa i boję się, że rozwali mi zespół. Na pewno nie mogą pracować totalni ignoranci, osoby, które po prostu mają w nosie wszystko i wszystkich, bo tutaj trzeba jednak mieć takie, pokazać, że nam zależy, bo tak jak mówię, to po drugiej stronie jest człowiek, który być może ma najgorszy dzień w swoim życiu, przynajmniej w tym obszarze zawodowym, więc trzeba tej empatii trochę pokazać i po prostu przejąć się tematem. No i ja też raczej właśnie bym wykluczał osoby, które nie są ciekawskie, bo tutaj jednak trzeba się rozwijać. I jeżeli w ogóle ktoś jakby skupia się tylko i wyłącznie na kwestiach technicznych, a nie interesuje się jakimiś ostatnimi atakami albo w ogóle tym, co robi kolega z działu obok, albo właśnie rozwijaniem siebie w jakiejś dziedzinie, niekoniecznie tej wąskiej, ale szerszej, to no, mi też z takimi osobami też się ciężko pracuje.
Ja myślę, że też trochę generalizując, to osoby, które to nie jest dobre miejsce osób, które potrzebują monotonnej, powtarzalnej pracy, bo to też są i takie osoby też są potrzebne. To nie jest to, że to jest jakieś, coś jest tak. Natomiast tutaj to każdy dzień może być czymś innym, tak? On może być przez 3 dni nudno, a później przez 4 już nie wiemy, jak wiązać koniec z końcem, więc jakby to nie jest monotonna i jednostajna, powtarzalna praca.
Okej, okay, super. Chyba już rozwialiśmy tutaj wątpliwości wszystkie.
Właśnie jeszcze chciałem tylko właśnie tutaj podać, że właśnie to mamy taki żart, że praca właśnie w SOK-u, czyli właśnie w tym dziale operacyjnym, to my ją liczymy w psich latach, czyli że każdy rok to jest jak 7 w każdej innej działce, bo naprawdę poziom w ogóle tych bodźców jest bardzo duży.
Tutaj Artur też pyta, czy będzie podział na Blue Team i Red Team.
Jasne, że tak. To, co już oczywiście wyjaśniam, chodzi o podział grup hakerskich i tak jakby podejścia do sprawdzania security. Red Team to jest ta część, która atakuje, Blue Team, która broni. Generalnie my jesteśmy z Darkiem po stronie broniących, natomiast oczywiście wykorzystujemy również mechanizmy atakujących, chociażby będziemy opowiadać o firmach, z którymi współpracujemy, które przeprowadzają symulacje ataków. Są takie serwisy, które możecie wykupić całkowicie legalne, przeprowadzić sobie testy właśnie wolumenowe waszej sieci, czy właśnie penetracyjne jakiś serwisu swojego, więc zdecydowanie również tego obszaru czerwonego dotkniemy.
Super. Mariusz pyta, co oprócz kursu warto poznać, czytać w tym zawodzie?
No, zdecydowanie warto mieć rękę na pulsie, to znaczy, że interesować się trendami, interesować się rozwiązaniami, ale też interesować się współczesnymi atakami, to znaczy, żeby wiedzieć na przykład, kogo tak naprawdę może najbardziej dotknąć atak typu ransomware, albo na przykład, czy moja firma jest w jakiś sposób podatna na atak, który akurat teraz się dzieje gdzieś na świecie. Albo nawet z prywatnego absolutnie obszaru, że jeżeli jesteśmy świadomi jakichś właśnie ataków phishingowych, możemy też z tego wyciągnąć jakąś wiedzę, ostrzec znajomych, pomóc sąsiadowi i tak dalej. Więc generalnie warto się interesować tak światem w koło.
Tak, na pewno. Słuchajcie, ktoś będzie, ktoś chce z tym wiązać jakby daleko idącą karierę taką techniczną, to jest język angielski. No bo już na kolejnych, że tak powiem, etapach tajemniczenia cała wiedza, informacje jest tylko po angielsku. No, wydaje mi się, że jesteśmy dość unikalnym kursem po polsku z takiego zakresu, bo to nie jakby takiej wiedzy jeszcze nie ma, tak? Jakby zbieranej, jakby zunifikowanej, więc angielski na pewno.
Super. Tutaj Hania pyta, czy to jest ścieżka warta podjęcia dla kogoś po 50 roku życia? Kto się chce przebranżowić?
Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, to jest tak, że oczywiście, że tak. bo jakby no dojrzałe społeczeństwo jest takie, gdzie no jakby funkcjonują wszyscy i mieliśmy taki moment, w którym dawno temu on był zły, że się odstawiało te osoby starsze, to jest absolutnie błędne, bo osoby starsze, które pracują w różnych branżach, no mają bardzo cenną rzecz, której nie mają młodzi, czyli doświadczenie, tak? I to doświadczenie z branży całkowicie innej może być bardzo cenne właśnie szczególnie przy takim cyber security, gdzie no, na różne sytuacje można trafić i to też jakby no, pozwala jakby na dobicie do takiego poziomu społeczeństwa, gdzie po prostu no, pracują wszyscy, nie ma firm, są tylko młodzi, tylko te, jakby ta demografia jest przemieszana, bo to jest właściwe społeczeństwo, środowisko do życia w ogóle nas wszystkich, no, więc tak jak najbardziej.
Super, to zapraszamy
ja
również.
Tylko chciałem dodać, że bardzo tutaj istotne właśnie jest to doświadczenie w ogóle z różnych obszarów, tak? Bo im więcej mamy tego doświadczenia, tym bardziej budujemy siebie jako właśnie osobę świadomą tego bezpieczeństwa, ale też bardzo się przydaje dobra znajomość angielskiego na pewno, żeby w ogóle wejść w ten świat security, bo sporo dokumentacji, sporo pozycji nawet w takich prostych aspektach, gdzie chociażby wymagają raportowania, wymaga jednak tego języka angielskiego. No i oczywiście po podstawy zrozumienia działania, funkcjonowania IT, co tutaj damy na tym kursie. Więc i wtedy no, co do wieku nie ma problemu, natomiast te 50 lat to jest w ogóle dosyć nisko postawiona poprzeczka, bo ja już mam ponad 43 i osoby, które zatrudniam i funkcjonują u mnie w obszarze, zdecydowanie są ode mnie starsze. Kłopot w Polsce zawsze był jednak z tym językiem angielskim. To znaczy, że często nie mogliśmy zatrudnić osoby chociażby właśnie z dużą wiedzą, przez to, że nie dawała sobie rady rekrutacji z językiem angielskim. Więc tutaj ten obszar jedynie jest
tak naprawdę w całej branży IT, prawda, ten angielski to jest jak najbardziej przydatny, jest tu warto rzeczywiście się do tego przyłożyć i uczyć. Ja tutaj widzę sporo pytań ogólnie na temat samego kursu, więc ja po prostu pozwolę sobie teraz udostępnić informacje o kursie na chwilkę. Tutaj Wam wyświetlam informacje właśnie o tym kursie, o tym bootcampie Cyber Security. Jak widzicie, tutaj cały ten kurs trwa 10 tygodni. Tutaj najbliższa edycja kursu rozpoczyna się 23 maja. Było pytanie na czacie również, czy będą kolejne edycje, więc jak najbardziej tutaj te edycje będą, więc to nie jest jedyny termin. To jest najbliższy, pierwszy termin, to jest nasz nowy kurs. Natomiast kolejne edycje jak najbardziej tutaj się będą odbywały. Tutaj na górze macie taki zielony pasek z napisem Bootcamp Cyber Security i macie przycisk więcej, taki czerwony przycisk. Jak klikicie sobie ten przycisk, to przeniesie Was właśnie na stronę tego kursu konkretnie i tam macie cały zakres do pobrania, bo tu też takie pytanie się pojawiło, czy można coś więcej o zakresie, więc tutaj cały zakres możecie sobie tego kursu pobrać i zobaczyć dokładnie, co w ramach tego kursu będzie tutaj robione. Tak jak wcześniej już mówiłam, w ramach samego kursu macie również kurs języka angielskiego w IT, czyli to tutaj też Krzysztof i Dariusz mówią, że angielski jest ważny i my też tutaj na to stawiamy, żeby to słownictwo takie technologiczne przyswoić, ten dostęp do tego kursu z angielskiego w IT również otrzymujecie w ramach kursu. No i otrzymujecie również to wsparcie w rekrutacji, czy tą konsultację CV, konsultację waszego LinkedIna i tutaj też również polecamy Was do naszych partnerów, naszych firm partnerskich, które też tutaj swoje zapotrzebowanie do nas zgłaszają. Uczycie się 100% zdalnie, tak jak już mówiłam na samym początku, uczycie się poprzez naszą autorską platformę, którą Wam tutaj też wyświetlam, więc na platformie znajdujecie materiały szkoleniowe, dołączacie do lekcji na żywo, do konsultacji, tutaj też możecie pisać na czacie, czy z mentorami, czy też z grupą, z którą się uczycie również, więc to też jest fajne, macie też społeczność, prawda, osób, które tak jak Wy uczą się tego samego, mają wspólne zainteresowania, więc można się tutaj wzajemnie też wspierać w tym, żeby się uczyć. Tutaj oglądacie też nagrania z zajęć, no i wysyłacie jakieś tam zadania, czy pytania, które macie do mentorów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, półtorej godziny, są to zajęcia na żywo, właśnie pod okiem Dariusza i Krzysztofa. Czy już macie, Krzysztof, może godzinę? Powiedzcie mi, czy jest jakaś godzina konkretna już?
Tak. Poniedziałki, środy wybraliśmy?
Tak.
I 17:30?
Czyli tak prawdopodobnie to będzie poniedziałek, środa, godzina 17.30. Mhm. Też zajęcia są nagrywane, więc dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć konkretnie o tej godzinie w zajęciach, to mogą sobie takie nagranie odtworzyć, na przykład weekend czy rano, w zależności od tego, jakie macie oczywiście możliwości. Chociaż zachęcamy do tego, żeby być na żywo, żeby słuchać tutaj mentorów na żywo, zadawać pytania. Zawsze tutaj wiadomo, ta wiedza lepiej się przyswaja. Natomiast jeżeli nie możecie być na tych zajęciach, no to oczywiście możecie sobie tutaj odtworzyć takie zajęcia. Oprócz tego macie indywidualne konsultacje, czyli czas dla Was i dla mentora. Tak, tutaj w zależności od tego, co będziecie przerabiać tutaj, czy będziecie mieli pytania dotyczące konkretnie tego tematu, czy poprzedniego, czy tutaj coś więcej będziecie się chcieli dowiedzieć od naszych mentorów, to jest taki czas, żebyście mogli właśnie o to zapytać i to wszystko sobie tutaj skonsultować. Co jeszcze, słuchajcie, no to jest takie mocne przygotowanie do tego, żeby wejść właśnie w tą branżę cyberbezpieczeństwa, która, tak jak tutaj mentorzy powiedzieli, naprawdę bardzo się rozwija i jest to zapotrzebowanie na specjalistów. Dostajecie tak naprawdę bazę tych wszystkich umiejętności na początek, żeby potem pójść już jakąś konkretną ścieżkę i też tutaj mentorzy pomogą Was też nakierować na taką ścieżkę, prawda? W zależności od tego, czym się zajmowaliście wcześniej, jakie macie umiejętności, czy jakieś takie kompetencje, to też tutaj pewno Wam pomogą w tym, żebyście mogli się tutaj w tym kierunku jakoś ukierunkować. Patrzę jeszcze na pytania tutaj z czatu, bo widziałam, że jeszcze jakieś pytania odnośnie samego kursu były. Oczywiście kurs jest też kończony certyfikatem, także otrzymujecie certyfikat ukończenia tego kursu, więc to też jest również, myślę, fajne.
To ja mogę zgarnąć dwa pytania z czatu, tak. Tutaj pani Karolina pyta o umiejętności frontendowe, czy pomogą. No każde umiejętności pomogą, natomiast bardziej w tym koncepcie, znaczy większość oczywiście włamań jest w ogóle przez interfejs, tak? W ogóle jakiś. Więc natomiast bardziej od samego budowania frontendu, no przyda się zrozumienie samych protokołów, czyli HTTP, czy szyfrowania, czy w ogóle całego stoku TCP/IP. I jeżeli przy tym projektowaniu również Pani używała tych zaleceń OWASP Top 10, czyli właśnie tych takich 10 kluczowych w ogóle podatności na poziomie interfejsu i API, no to zdecydowanie to jest już świetna baza. A jak nie, no to o tym będziemy mówić. Natomiast no, same pewno potrzebowalibyśmy więcej szczegółów, ale no, każda wiedza wcześniejsza jest dobra i wartościowa. I jeszcze było pytanie, już tutaj scrolluję, odnośnie tego, już widzę, coś więcej w zakresie materiału, czy coś w kierunku OSCP. OSCP jest generalnie takim wachlarzem szkoleń, warsztatów, bardzo technicznych. Więc moim zdaniem ten kurs będzie świetnym przygotowaniem do SCP, no bo tam już nie biorą jeńców. To jest rzecz, która po prostu głównie bazuje na warsztatach i wymaga właśnie takiej wiedzy hands-on, czyli po prostu konsoli i wykonywania poleceń. Czyli oczywiście pewnie nie wszystkie kursy, natomiast zdecydowanie to też jest część materiału do dalszego rozwoju. O tym też będziemy rozmawiać. Znaczy jeden w ogóle z tematów kursu się nazywa co dalej, czy jakoś podobnie. I będziemy mówić o tych ścieżkach certyfikacji, o dalszym rozwoju, o tym tak naprawdę, w którą stronę pójść, wykorzystując oczywiście swoje predyspozycje i doświadczenie.
Jasne. Tutaj też się pojawiło pytanie od Michała, czy można pracować zdalnie, czy tutaj raczej stacjonarna praca przy cyberbezpieczeństwie?
Oczywiście, że zdalnie. Większość przez ostatnie dwa lata zmieniły wszystko. To też taki przykład. W mojej firmie zrobiliśmy ankietę wśród pracowników. Na 150 osób w Polsce tylko 6 wybrało pracę w biurze. Reszta postanowiła pracować zdalnie. My wszyscy pracujemy zdalnie.
Super. A to pewnie też było pytanie do Ciebie, Dariusz, bo wspomniałeś, że tutaj też rekrutujecie. U Was zdalnie czy z biura raczej się pracuje?
Też całkowicie, to jest miękkie. No, słuchajcie, mam administratora, którego nikt nigdy nie widział. To jest z nami ponad 12 lat. No.
Okej, okay, czyli można, słuchajcie, zdalnie, jak śmiało tutaj. To też jest fajne, bo też osoby z mniejszych miejscowości, prawda, nie wszyscy mogą, prawda, pracować w dużych miastach, w biurach, więc też mogą się tutaj w tym kierunku wyszkolić i pracować w cyberbezpieczeństwie.
Ale jeszcze właśnie jest jedna rzecz taka bardzo istotna, że my ze względu na lokalizację geograficzną. Jesteśmy świetnym uzupełnieniem w ogóle właśnie działów operacyjnych, które muszą działać 24 godziny na dobę, bo jesteśmy ich trzecią zmianą. Czyli tą zmianą, na którą najtrudniej rekrutować w danym kraju, czyli tą zmianą nocną, taką niechcianą i tak dalej. Więc w momencie, kiedy przychodzi właśnie specjalista z naszego regionu, dla nich jest to naprawdę nieoceniony zasób. I tutaj też właśnie wtedy jest bardzo, bardzo duża przychylność do tego, żeby pracować właśnie konkretnie w konkretnych godzinach, ale też zdalnie, ale też właśnie robi się właśnie pod te osoby właśnie z innych części świata odpowiednie narzędzia, żeby one były, mogły mieć taką samą produktywność jak te osoby, które siedziały kiedyś w biurze.
Mówisz tutaj dla nich, czyli właśnie masz na myśli te firmy, prawda? Tak?
Te firmy, które mają potrzebę w ogóle działania 24 na dobę, czyli właśnie instytucje finansowe, giełdy albo właśnie sklepy, które mają sprzedaż właśnie taką internetową, masową. W zasadzie większość firm, które właśnie prowadzi handel albo biznes taki elektroniczny, one muszą mieć, a przynajmniej powinny mieć te działy związane z bezpieczeństwem, z monitoringiem funkcjonujące całą dobę. I to oczywiście, jeżeli firma jest amerykańska, to my jesteśmy trzecią zmianą, jeżeli firma jest europejska, no to wtedy jesteśmy zmianą pierwszą lub drugą, no i tak dalej, i tak dalej. No generalnie to jest podejście follow the sun, więc my się fajnie wpisujemy w tą część amerykańską.
Super. Bartłomiej pyta, w takim razie jakie są widełki wynagrodzeń na wejściowym poziomie w tym zawodzie?
To co na wejściu, to na wyjściu. Zależy z jakiego poziomu startujecie. No, jak ktoś jest początkującym w IT i idzie na pierwszą linię, no to będą adekwatne. Jak ktoś jest z wartościami tym liderskimi czy kierowniczymi i dostaje taką działkę cyber security, będzie za chwilę szefował takiemu działowi, no to adekwatnie do tego, co tam macie. Tutaj to nie jest tak, że programista Java 1500 zł, nie? To nie należy w to stronę patrzeć. W którym momencie kariery jesteście, to tak to może być adekwatnie w dziale bezpieczeństwa czy w dziale IT traktowane. Nie ma na to tej odpowiedzi.
Natomiast ja bym tak dołożył troszkę orientacyjnie około 20-30% do takich typowych pozycji. Jeżeli załóżmy chcielibyśmy być inżynierem systemowym lub pracownikiem NOC-u, czyli działu takiego sieciowego, to jeżeli dołożymy ten aspekt bezpieczeństwa, to spokojnie możemy liczyć na zarobki 20-30% i więcej wyższe. Tak jak wspominałem, no teraz naprawdę jest szaleństwo. Nie wiem, czy to się szybko ustabilizuje, czy nie. Z naszego punktu widzenia lepiej, żeby się nie stabilizowało, żeby rosło w nieskończoność, ale te płace są naprawdę zadowalające.
Super. Magdalena pyta, czy kobieta z doświadczeniem jako analityk, matematyk może wpasować się tutaj w jakiś obszar, na przykład może raportowanie?
No, moim zdaniem tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś w ogóle potrafi się skupić na szczegółach, zna się na tabelach i potrafi operować w danych, no to na pewno znajdą się obszary w dziale bezpieczeństwa, więc tak, no, moim zdaniem tak. W tej chwili nie mam jakiejś specjalnej nazwy stanowiska z ręki, ale na pewno takie, znaczy to jest tak, że im większa organizacja, tym ma bardziej wąskie potrzeby, tak? To znaczy, że na dane stanowisko. Więc w mniejszych organizacjach jedna osoba może robić wiele różnych rzeczy, ta praca jest często super ciekawa, jest w ogóle kilkanaście różnych wątków każdego dnia, ale im większa organizacja, tym ze względu na ilość danych i ilość pracy w ogóle, no te działki muszą się specjalizować. No więc są organizacje, gdzie właśnie są bardzo wąskie specjalizacje odnośnie samego tworzenia raportów, przesyłania czy ich weryfikacji. Ale no generalnie osoby, które mają jakikolwiek background matematyczny, ścisły, no super się odnajdują na pozycjach technicznych. Więc to moim zdaniem jest niewielki problem.
Okej. Okay. Tutaj Maciek pyta jeszcze o godziny pracy. Czy na takim, oczywiście takim poziomie podstawowym, kiedy zaczynamy pracę, prawda, w tym zawodzie, czy to jest tak, że to są takie ustawowe 8 godzin pracy dziennie, czy to jest, są jakieś inne właśnie dyżury, czy są jakieś weekendowe, świąteczne dyżury, jak to wygląda?
To bardzo zależy od organizacji. Ja funkcjonuję właśnie w przestrzeni właśnie tych w ostatnich latach firm amerykańskich, gdzie jak najbardziej wpasowuję się w tą trzecią zmianę. Jest to zmiana tak naprawdę 9-godzinna, bo też to podejście jest takie, żeby wydłużyć trochę dostępność analityka, jest godzinna bezpłatna przerwa. To w polskich realiach to jest trochę irytujące, bo trochę przyzwyczailiśmy się do czegoś innego, no ale przynajmniej o tej godzinie 16 czy 16.30 możemy po prostu wyłączyć się, bo już przychodzi kolejna zmiana i przejmuje nasze obowiązki. Ale oczywiście są jakieś pozycje, gdzie tak fajnie już nie jest, że a może i nawet jest fajniej. To znaczy, że na przykład taki incident manager może być aktywny nawet i 18 godzin i więcej. To wszystko zależy od miejsca, w którym jesteśmy. W mniejszych firmach pewno w ogóle jest jeszcze inaczej, bo to wszystko zależy, co się dzieje. I to jest tak, że no, jak się nic nie dzieje, to wiadomo, że mamy 8 godzin, natomiast jak się dużo dzieje, zazwyczaj trzeba pracować troszkę więcej, natomiast no przynajmniej jest o czym opowiadać. Więc
jasne. Czyli tak naprawdę tak jak z każdej pracy można powiedzieć, niezależnie od organizacji. Tak. Oczywiście. Tutaj Magda Violetta pisze jeszcze, że miała kontakt już ze światem IT, uczyła się już frontendu, teraz bardzo myśli o tym cyberbezpieczeństwie, no i nie wie do końca od czego zacząć, jak się tutaj wdrożyć w sensowny sposób. Co byście poradzili?
No, nasz kurs.
Zapraszamy na kurs, dokładnie.
Zapraszam. Znaczy, to wszystko zależy tak naprawdę, co. Znaczy, z mojego rozumienia ten frontend można ogarniać na wiele różnych sposobów. To znaczy, można robić po prostu grafiki, rozmieszczenie obiektów i na tym koniec, ale można też wchodzić głębiej, zajmować się logiką, zajmować się wszystkimi polami wejścia, które już są podatne na masę różnych ataków, więc już jakąś tą świadomość można mieć. Można też oczywiście znać jakieś języki programowania albo języki, które pomogą w zrozumieniu chociażby skryptów i ułatwią wejście właśnie w ten świat konsoli. Więc no, każde doświadczenie jest dobre.
No więc zapraszam.
Tak.
Okej, okay, tutaj właśnie też było pytanie, tu ja od razu odpowiem, czy to jest weekendowy kurs. To nie jest kurs weekendowy, to są zajęcia w tygodniu, 2 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, oprócz tego indywidualne konsultacje z mentorami. W tygodniu też, prawda, w tygodniu te konsultacje prawdopodobnie tutaj będą, więc tak to wygląda. I też było tutaj pytanie, czy jest potrzebna wiedza w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jest to kurs od zera, prawda? Powiedzmy to jeszcze raz, że jest to kurs od zera. Nie potrzebujecie tej wiedzy. Tą wiedzę dopiero nabędziecie tutaj na kursie. Także
Nie będzie kryptologii. To nie ta część. Nie kształcimy kryptografów czy osób budujących jakieś zabezpieczenia na poziomie programistycznym. Absolutnie. Pythona też.
Okej. Okay. Było pytanie też, jak jest z kobietami w tej branży? Czy macie kobiety? Czy kobiety są tu jakoś gorzej traktowane?
Bardzo są pożądane. To znowu jest teraz czas kobiet i to mówię z olbrzymim przekonaniem. I organizacje mają olbrzymią też presję na zatrudnianie kobiet, bo też chcą się oczywiście pokazać przed swoimi z właścicielami akcji i w ogóle światem, że te kobiety promują i mają w swoich zespołach. I na przykład w mojej, akurat w moim tym obszarze, w Polsce jest potwornie ciężko znaleźć kobiety, które mają background techniczny. Po prostu no, zatrudniamy na przykład osoby po wacie albo po politechnice. No, naprawdę jest bardzo mało dziewczyn, które mają doświadczenie. Aczkolwiek no, to nie jest tak, że się to nie udaje, że jednak gdzieś tam się udaje znaleźć. Ale na przykład mamy obszar, też mamy jeden oddział w Meksyku, już w zasadzie chyba jest 70% kobiet, bo tam się okazuje, że właśnie dziewczyny z Meksyku bardzo często chodzą na, idą do uczelni technicznych, bardzo się interesują kwestiami bezpieczeństwa i naprawdę w ogóle no, na pewno ponad połowę zespołu stanowią kobiety. Natomiast zdecydowanie to jest czas kobiet.
My dzisiaj to mieliśmy, więc jakby to w ogóle nie ma, tu już nie ma rozróżnienia. No to jest to, to no tak. Myślenie jest. No,
absolutnie. Czyli dzisiaj zatrudniliście, tak? Dzisiaj zatrudniliście kogoś.
Tak, tak.
Okej, okay, super. To też dobra informacja. Kobiety jak najbardziej też zapraszamy na kurs, zapraszamy do tej branży. Tutaj Przemysław też pisze o tym, że jest administratorem systemów teleinformatycznych, porusza się głównie w Windowsie, serwerze, Exchange i tak dalej, to wymienia różne programy, nie będę czytać. Czy nauczy czegoś, co będzie mógł wykorzystać w praktyce w pracy? Czy to jest tak bardziej teoretyczne?
Zdecydowanie tak. Chociażby ze względu na to, że przy jakimkolwiek wdrożeniu no będzie pan pytany przez działy bezpieczeństwa, działy compliance czy w ogóle jakieś audyty o różne kwestie związane z tymi wdrożeniami, które pan robi. Czyli no DNS jako najbardziej wrażliwy serwis w firmie czy serwer Exchange, który ma przynajmniej kilka nóg wystawionych na zewnątrz, Active Directory, który absolutnie jest bazą trzymającą wszystkich użytkowników sieci. To są super wrażliwe systemy i to z jaką pewnością siebie i świadomością będzie pan bronił swojej pracy, moim zdaniem jest tutaj kluczowe, bo przy jakimkolwiek, mam nadzieję, że nie dojdzie nigdy do incydentu, ale chociażby audycie, no na pewno będą pytania odnośnie tego, w jaki sposób te systemy są zabezpieczone, jak one ze sobą działają, w jaki sposób szacowane jest ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Więc no zdecydowanie to moim zdaniem można bardzo wykorzystać w każdej technicznej roli.
Mm-hmm. To Dawid też pyta, czy kurs ma sens dla osoby z kilkuletnim doświadczeniem w admin security? Ma kilkuletnią przerwę od typowego security i chciałby wrócić. Czy to ma sens?
Podobny temat, natomiast to też sugerowałbym przejrzeć właśnie zakres kursu, czy te tematy, które tam są wymienione, są dla pana trywialne, czy wręcz przeciwnie, no, są jakimś tam wyzwaniem. Więc jeżeli tam ponad połowa czy 3/4 tematów wyda się atrakcyjna, no to jak najbardziej.
Tutaj już może takie jedno z ostatnich pytań będzie, jakie są perspektywy znalezienia pracy po kursie? Troszkę powiedzieliśmy o tym, to może tak skonkludujmy tutaj na koniec jeszcze, jak to dokładnie wygląda, jakbyście mogli powiedzieć.
No to jest oczywiście bardzo ciężkie pytanie, bo oczywiście no na rynku jest potrzeba olbrzymia, natomiast no my was jeszcze nie znamy i to wszystko zależy od tego, ile już wiecie, ile pracy włożycie w trakcie tego kursu i tak naprawdę ile potem jeszcze włożycie pracy w momencie, kiedy już zdecydujecie się, w którą tak jakby działkę czy obszar tego bezpieczeństwa informatycznego potem celować. Więc potrzeba rynku jest olbrzymia, no ale to są bardzo indywidualne już potem kwestie, czy tą pracę znajdziemy, czy nie i czy się do niej jesteśmy w stanie odpowiednio przygotować.
Dokładnie, też to zawsze mówimy przy każdym naszym kursie, że zajęcia na żywo to jest jedno, kolejne rzeczy są konsultacje, natomiast najważniejsza to jest praca własna i to ile tutaj włożymy tej pracy w ten kurs, bo niestety to nie wygląda tak, że ktoś wam tutaj tą wiedzę wleje do głowy magicznym sposobem, tylko po prostu trzeba się przyłożyć, uczyć i wdrożyć w to wszystko, więc ale jak najbardziej perspektywy są tutaj, tej pracy jest sporo, tak jak tutaj nasi goście dzisiaj mówią, więc jeżeli was to interesuje, to oczywiście zapraszamy. Jeszcze jest pytanie odnośnie wykształcenia, czy jakieś wykształcenie konkretne tutaj jest potrzebne?
Nie, absolutnie nie. To ja jeszcze przytoczę tylko wymaganie do roli takiego właśnie analityka poziom pierwszy, którego właśnie szukaliśmy przez pierwsze pół tego roku. To były tylko 4 wymagania. Po pierwsze doświadczenie w ogóle w pracy, idealnie, jeżeli to by był dział IT, ale niekoniecznie, po prostu rozmowa z klientem i tak dalej. To było zrozumienie w ogóle koncepcji firewalla i zabezpieczeń sieciowych. To był OWASP Top 10, czyli te 10 największych podatności i to były protokoły sieciowe HTTP, SSL, TCP. Te rzeczy będą na kursie, więc no, jeżeli ktoś właśnie oprócz tego, że po prostu przyjdzie i posłucha i jeszcze wykona jakąś pracę właśnie no żeby
własną.
Tak, po pracę własną, żeby właśnie to no, opanować te zagadnienia dobrze, no, no to już tak jakby może podejść do rekrutacji, spełniając wymagania. I myślę, że w ogóle na rynku obecnie właśnie tych takich właśnie pozycji właśnie takich pierwszych na tym poziomie właśnie takim wejściowym szukamy głównie człowieka i osoby, która ma pojęcie tak, z obszaru bezpieczeństwa.
I to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich tych, którzy chcą się przebranżowić, którzy szukają nowego zawodu, być może pierwszego zawodu, też takie osoby pewnie tutaj są, więc dla tych wszystkich oczywiście ten kurs tutaj jest dedykowany. Serdecznie zapraszamy. Ja też od siebie powiem, że tak jak wcześniej już mówiłam, na zielonym pasku macie czerwony przycisk więcej, więc jak kliknijcie sobie ten przycisk, to was przeniesie właśnie na stronę kursu i tam też macie więcej informacji, macie tam cały zakres kursu, który polecam sobie również pobrać, ale przede wszystkim polecam, żebyście zostawili do siebie kontakt u nas na stronie, ponieważ oddzwonią do was wtedy nasi doradcy kariery, a nasi doradcy kariery to nie są osoby, które będą wam wciskać jakikolwiek kurs, tylko na podstawie waszych umiejętności, na podstawie waszego doświadczenia pomogą wam taki kurs dobrać, bo być może to nie jest cyberbezpieczeństwo, być może to jest inny kurs, który was interesuje, więc też tutaj zachęcam do tego kontaktu, żebyście mogli z nim porozmawiać, a jak będziecie sobie z nimi rozmawiali, to koniecznie zapytajcie również o kwestię dofinansowań tego kursu, ponieważ jest bardzo dużo tutaj opcji, które wam właśnie wyświetlam. Nie zawsze trzeba taki kurs finansować z własnej kieszeni, także jest między innymi bankowa pożyczka nieoprocentowana, także tutaj jak najbardziej można z tych opcji skorzystać i o te opcje wszystkie możecie pytać właśnie tych doradców kariery, do czego was oczywiście jak najbardziej zachęcam, ale przede wszystkim właśnie wejdźcie na stronę, poczytajcie, zobaczcie, czy to jest dla was. Z naszej strony tutaj wiecie, że serdecznie was zapraszamy na ten kurs, zdobędziecie wiedzę właśnie taką teoretyczną i takie przygotowanie, prawda, do tego, żeby wejść w tą branżę cyberbezpieczeństwa pod okiem praktyków, pod okiem osób, które siedzą w tym temacie, które tym się właśnie zajmują od już wielu, wielu lat, tak jak słyszeliście. Mieliście też już szansę poznać tych mentorów, więc wiecie, kto was będzie uczył, jak opowiadają, kim są, także też mam nadzieję, że tutaj wam się podobał dzisiejszy webinar. Oczywiście bardzo wam dziękuję, Krzysztof, Dariusz, dziękuję wam za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami, bardzo serdecznie dziękuję, że się podzieliliście tymi informacjami, wiedzą z nami wszystkimi. Dziękujemy również tym, którzy tutaj z nami dotrwali do końca, dziękujemy za super pytania, bo naprawdę było ich bardzo, bardzo dużo i byliście bardzo aktywni, więc było nam bardzo miło. No i też po webinarze będzie opcja, żeby jakoś tam ten webinar ocenić, więc też zachęcam, żebyście tutaj jakiś komentarz od siebie zostawili, no bo tworzę te webinary dla was, żeby wam tutaj przybliżyć te tematy, więc będziemy wdzięczni za ocenę. I ja też ze swojej strony zapraszam na kolejne webinary, bo też w maju mamy taki cykl webinarów sprawdź, czy jakiś konkretny kurs jest dla was, więc będzie dużo lekcji próbnych, takich bezpłatnych lekcji próbnych, między innymi z Data Science, UX Designu, z Pythona, także zachęcam i zapraszam, żebyście tutaj z nami byli i byli w naszych lekcjach próbnych. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy was. Oczywiście mam nadzieję, że widzimy się na kursach. No i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się.
Dzięki.
Dzięki.